Czytam wersety z Ewangelii Mateusza od 26 rozdziału, do 19 rozdziału, wiersze 26 do 16 wiersza rozdziału 20. To będzie tekst dzisiejszego kazania. Czytamy, gdy uczniowie to usłyszeli, byli bardzo zdumieni i pytali, kto więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział, dla ludzi jest to niemożliwe, dla Boga zaś wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr, oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co będziemy mieli z tego? Jezus odpowiedział, zapewniam was, że przy odrodzeniu wszystkich rzeczy, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy, którzy poszliście za mną na 12 tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela. I każdy, kto dla mojego imienia opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pola, stokrotnie więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Wtedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Królestwo niebios jest bowiem podobne do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z robotnikami zapłatę 1 denara za dzień i posłał ich do winnicy. Około godziny 3 wyszedł ponownie i zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie. Im również powiedział, idźcie i wy do winnicy, a i was sprawiedliwie wynagrodzę. Wtedy oni poszli, około godziny 6 i 9 wyszedł znowu i postąpił tak samo. Gdy wyszedł jeszcze około godziny 11, napotkał innych, którzy tam stali i zapytał, dlaczego tu stoicie przez cały dzień i nie pracujecie? Oni odpowiedzieli, bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im, idźcie i wy do winnicy. A kiedy nastał wieczór, pan w winnicy polecił swojemu zarządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając na ostatnich, a kończąc na pierwszych. Gdy przyszli najęci około godziny 11, otrzymali po denarze. Kiedy więc podeszli pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę, ale narzekali na gospodarza. Ci ostatni tylko godzinę przepracowali, a zrównałeś ich z nami, choć my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Wtedy on odpowiedział jednemu z nich, przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czyż nie zgodziłeś się na denara za dniówkę? Zabierz, co twoje i odejdź. Chcę bowiem tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego zawistym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Usiądźmy. Jak możecie zauważyć, dzisiaj robimy krótką przerwę z kazań z Ewangelii Jana, ale tak jakoś się złożyło, że ostatnie kazanie z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału mówiłem o Bożej łasce i dzisiaj też będę mówił o hojności Bożej łaski. Tylko tam mówiliśmy o tym, że Bóg jest hojny w swojej łasce, bo jest Bogiem. Że Jego łaska się nie kończy, Jego łaska się nie wyczerpie, ponieważ ma nieskończone pokłady dobroci i miłosierdzia względem nas. I to się najbardziej okazale przejawia w naszym zbawieniu. Że mamy zbawienie, na które nie zasługujemy. Że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu, że Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy żywą relację z żywym Bogiem. Ale równocześnie łaska ma pewien wymiar praktyczny. Łaska ma pewien wymiar czegoś niezasłużonego, ale w takim praktycznym nastawieniu względem siebie nawzajem i względem tego, co my myślimy o Bogu i to, czego my się od Boga spodziewamy. Ponieważ możemy zrozumieć to, że Bóg jest hojny. To możemy przyjąć, to akceptujemy. Najlepiej, żeby Bóg był hojny względem nas. Ja chcę, żeby Pan Bóg dał mi, żeby Jego łaska była obfita w moim życiu. Ale co jeżeli Bóg okazuje tą samą łaskę innym ludziom? A co jeżeli Bóg okazuje tą samą łaskę, którą okazuje mi, ale daje to komuś innemu, kto być może w moich oczach na to nie zasłużył, tak jak mi się wydaje? Czy ja mam prawo narzekać na Boga? Czy ja mam prawo powiedzieć, Panie Boże, jesteś niesprawiedliwy? Przecież ja tyle dla Ciebie poświęciłem, ja tyle dla Ciebie zrobiłem, a Ty dajesz temu, dajesz jej coś, co powinno być moje. Dzisiaj mówimy o Bożej hojności w łasce, ale również o tym, jakie powinno być Twoje i moje nastawienie, kiedy Bóg okazuje łaskę innym ludziom, innym wierzącym w szczególności. Kontekstem naszej przypowieści, nad którą się będziemy dzisiaj pochylać w szczególności, jest to, że chwilę wcześniej następuje pewna ciekawa interakcja z perspektywy uczniów. Przychodzi pewien młody bogacz, który szuka Bożego Królestwa i szuka u Jezusa odpowiedzi na to, jak pozyskać życie wieczne. Jezus odpowiada: idź, sprzedaj swój dobrobyt i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jeżeli znamy tą historię, to wiemy, że ten młody bogacz się zasmucił. Nie chciał poddać się pod prowadzenie Boże, nie chciał poddać się pod panowanie Chrystusa. Chciał zachować to, co miał dla siebie i w związku z tym odsunął się od Bożej dobroci. I patrzą na to wszystko z boku uczniowie. I w perspektywie właśnie tamtych czasów było tak, że jeżeli ktoś miał dużo bogactwa, to był postrzegany jako ktoś szczególnie ubłogosławiony przez Boga, że Boża miłość, Boże miłosierdzie nad nim spoczywa, że Boże miłosierdzie jest obecne w ich życiu, bo są zamożni, mają pewne pieniądze, mają pewne finanse, więc na pewno Bóg jest w ich życiu obecny. Ale tutaj uczniowie teraz patrzą na tą sytuację i się zastanawiają, no jeżeli ten człowiek, który jest tak bogobojny, który tyle przykazań wypełnia, który ma tak ogromne Boże błogosławieństwo, odrzuca Boże Królestwo, jest ciężko mu do Niego wejść, to co z nami? Przecież my oddaliśmy wszystko, co mamy. Wiersz 27, apostoł Piotr mówi, oto my zostawiliśmy wszystko. Co my z tego będziemy mieli? I właśnie to jest nasza perspektywa często. Chociaż często o tym tak nie myślimy. Ale gdzieś w naszej myśli, gdzieś w naszej ludzkiej perspektywie jest takie nastawienie transakcyjności. Panie Boże, ja Ci dam to, a Ty mi dasz to. Ja się poświęcam dla Ciebie tyle, daję Ci tyle mojego czasu, daję Ci tyle moich pieniędzy, tyle się modlę, więc ja chcę coś w zamian. I oczywiście nie ubieramy tego w takie słowa, próbujemy to może jakoś uduchowić, próbujemy to jakoś inaczej sobie pokazać, ale to pytanie Piotra jest zasadne. Mówi, no Panie Boże, my wszystko poświęciliśmy. Co my z tego mieć będziemy? I właśnie teraz w oparciu o to pytanie, w oparciu o to, co tutaj zaczyna się pojawiać, Jezus da im pewną odpowiedź w przypowieści, o winnicy. Ale zanim tej przypowieści dochodzi, mówi im, słuchajcie, jeżeli idziecie za mną, to otrzymacie nagrodę w niebie. Ale nie tylko wy. Wiersz 29 mówi, i każdy, kto dla mojego imienia opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pola, stokrotnie więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Gdy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Innymi słowy, Jezus mówi, o nagrodę się nie bójcie. O nagrodę się nie przejmujcie, ponieważ jeżeli do mnie należycie, jeżeli jesteście tymi, którzy są częścią Bożej rodziny, jesteście częścią Bożego Królestwa, to nagroda już jest wasza. Już na was czeka. I otrzymacie o wiele więcej niż tego, czego się spodziewacie, ale równocześnie nie może być tak, że myślicie, że wasz wkład, że wasza praca będzie tym, co sprawi, że Boże błogosławieństwo będzie obecne w waszym życiu. Tak to nie działa. Więc Jezus zaczyna opowiadać pewną przypowieść i chciałbym, abyśmy najpierw zwrócili uwagę na jedną rzecz. Jezus zaczyna tą przypowieść od powiedzenia, kiedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To jest wiersz 30. I na końcu tej przypowieści Jezus odwraca tą kolejność. On mówi tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jezus celowo na początku i na końcu tej przypowieści używa tego samego sformułowania, ale odwróconego w kolejności, aby pokazać, że w Bożym Królestwie dzieje się coś inaczej. Że w Bożym Królestwie jest pewna inna matematyka, moglibyśmy tak to powiedzieć. Matematyka nie polegająca na tym, ja ci dam coś, a ty mi dasz coś w zamian, ale matematyka polegająca na tym, że otrzymujemy wszystko jako Boży dar I każdy człowiek, który jest nowonarodzonym chrześcijanem, każdy, kto należy do Chrystusa, otrzyma życie wieczne. Bez względu na to, na którym etapie by się nie nawrócił swojego życia, bez względu na to, jakiego życie nie wyglądało do pewnego etapu, jest pewna jedna nagroda, na którą wszyscy czekamy. Ale równocześnie w tej przypowieści zobaczymy, że jest coś więcej. Że to nie tylko chodzi o życie wieczne, ale chodzi również po prostu o pewne bogactwo Bożej łaski, którą Bóg nam udziela, a my nie potrafimy sobie z tym do końca poradzić. Więc widzimy, że ta przypowieść od wiersza pierwszego zaczyna się od gospodarza, który wczesnym rankiem wychodzi szukać robotników. Gospodarzem w tej przypowieści jest Bóg i szuka ludzi, którzy będą częścią Jego winnicy, będą częścią miejsca, gdzie On ich powołuje do pewnej pracy. Mamy pewną taką, można powiedzieć, trzyczęściową, mamy tą przypowiedź podzieloną na trzy części. Pierwsza jest taka, że są robotnicy, którzy są powoływani do pracy. Bóg wychodzi, mówi, będziesz do mnie pracować, dostaniesz tyle. Niektórym w ogóle nie mówi, ile dostaną. To jest ciekawe, że pierwszym mówi, ile dostaną, a tym, którzy na końcu przychodzą, mówi, pracujcie dla mnie, a ja wam sprawiedliwie wynagrodzę waszą pracę. Potem jest taki moment, kiedy oni zaczynają się zastanawiać nad tym, dlaczego jedni dostali tyle, a oni dostali tyle samo. I w trzeciej części mamy pewne pytania, które gospodarz zadaje właśnie tym pracownikom. Więc zobaczmy właśnie tą pierwszą część. Widzimy robotników z samego rana są zatrudniani. Jeden denar za jeden dzień. Potem są kolejni, którzy około godziny trzeciej są zatrudnieni. Potem mamy jeszcze kolejnych, którzy są zatrudnieni. Potem około godziny szóstej, dziewiątej właśnie są kolejni. I potem około godziny jedenastej mamy pięć grup pracowników, zaczynających o różnych porach swoją pracę. Gdybyśmy my zaczynali o różnych porach naszą pracę, no to naturalnym naszym, można powiedzieć, instynktem no byłoby to, że dostaję tyle, ile jakby wypracowałem. Mamy pracę często, ile się płaci za godzinę. Tak? To tak, jest taka, często taki przydzik. Ile brutto za godzinę dostaję, a ile netto? I potem sobie liczymy, zobaczymy, czy tam nam się wszystko tam finansowo spina. I gdybyśmy w pracy mieli kogoś, kto pracuje godzinę, a my pracujemy 8, załóżmy, no to on by dostał dokładnie tyle samo pieniędzy, co ja. Mielibyśmy dokładnie, można powiedzieć, takie samo nastawienie, byśmy dobrze naszą pracę wykonywali, to jakbyśmy się z tym czuli? Ktoś pracuje krócej od nas. Ktoś ma może krótszy staż w pracy, a tyle samo zarabia, co my. To czasami też tak się zdarza. Na pewno mielibyśmy wewnętrzne jakieś oburzenie. Mielibyśmy poczucie, że coś tutaj jest niesprawiedliwego. Natomiast właśnie to jest bardzo ciekawe, że Jezus używa tej przypowieści, żeby pokazać, że tutaj w Bożym Królestwie to nie jest prawo ekonomii. Boże prawo ekonomii jest zupełnie inne, szczególnie pod względem tego, co Bóg nam daje i powinniśmy na to trochę inaczej spojrzeć. Natomiast to, co jest cenne w tej przypowieści, jest to, że to wychodzi Bóg do tych pracowników. Żeby ten element tej łaski jeszcze bardziej uwypuklić, jeszcze żeby pokazać ten element Bożej dobroci, to jest ukazane, że to nie są ci robotnicy, którzy przychodzą do gospodarza, ale to jest gospodarz, który znajduje pracowników, znajduje ich o różnych porach, mówi, słuchajcie, ja jeszcze wam coś dam za to, że do mnie przyjdziecie. I oni nie mają tutaj, można powiedzieć, żadnej inicjatywy. To nie jest ich incentywa do tego, żeby podejmować się tej pracy. Ta praca jest im zaoferowana, oni ją otrzymują, otrzymują ją za darmo. Jakby ten pracodawca po prostu do nich podchodzi i mówi, słuchajcie, to jest dla was, przyjdźcie do mnie, ja wam coś zaoferuję w zamian. Ale to, co jest niezwykle istotne w tej przypowieści, jest to, i to, co dla nas jest trudne do przyjęcia, że Bóg nie jest do niczego zobligowany. Ten gospodarz nie musiał pójść do tych robotników. On nie musiał do nich podejść, nie musiał powiedzieć, słuchajcie, czuję się przymuszony, żeby was zaprosić do mojej winnicy. Albo z jakiegoś powodu czuję pewien przymus do tego, byście dołączyli, stali się moimi pracownikami. On przychodzi tam, ponieważ jest dobry. ma pracę do zaoferowania i chce im coś dać. Ale musimy pamiętać o tym, że Bóg nie musi nam niczego dawać. Bóg nie musi nam niczego dawać. My tak myślimy, że Bóg musi nam coś dać, bo tak zaczyna nasza koncepcja Boga być może się burzyć, kiedy rozumiemy, że skoro Bóg mi coś daje za darmo, to innym ludziom również daje coś za darmo. Ale jednak Bóg nie jest do niczego zobligowany. W wierszu 15 czytamy, czy z tym, co moje, nie wolno mi czynić to, co zechcę. To mówi gospodarz, mówi, jeżeli to jest moje, jeżeli to do mnie należy, jeżeli to jest coś, co ja daję, to ja mam prawo wykorzystać to w sposób, który uważam za zasadny. No i naturalnie ci pracownicy się buntują. Czytamy, a kiedy nastał wieczór, pan winnicy polecił swojemu zarządcy, powiedział, zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich, a kończąc na pierwszych. Gdy przyszli, najęci około godziny 11, otrzymali po denarze. Kiedy więc podeszli pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę, ale narzekali na gospodarza. Ci ostatni tylko godzinę przepracowali, a zrównałeś ich z nami, chociaż my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Więc można powiedzieć, mamy najpierw przedstawioną perspektywę pracowników. Tak, już sobie ustaliliśmy, że część pracowników pracuje krócej, część pracowników pracuje dłużej. Można powiedzieć, ta proporcjonalność tej pracy jest dla nich niezrozumiała. Oni mieli nadzieję, że skoro oni będą pracowali dłużej, to dostaną więcej. Że być może to, co im zostało wypracowane, ich poświęcenie, tak oni nawet mówią, my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Stali w słońcu o godzinie 12, kiedy słońce było wysoko zawieszone. Być może mają jakieś oparzenia na skórze, bo zrywali te krzewy winne, wszystko, żeby to dobrze funkcjonowało. A ci przychodzą w nocy, wieczorem, kiedy jest chłodno, kiedy już słońce powoli zachodzi. Długo się nie napracowali, być może potu w ogóle nie widać na ich twarzy. I oni mają trzymać tyle samo, co my. No, to mi się nie podoba. No, nie podoba mi się to. Im się to nie podoba. To jest pewien problem, który się pojawia w tej przypowieści. Że nasze nastawienie, kiedy myślimy w sposób transakcyjny, coś za coś, Panie Boże, ja zrobię tyle, Ty mi dasz tyle, się burzy w momencie, kiedy przychodzi aspekt łaski. Kiedy zaczynamy myśleć i się porównywać z innymi ludźmi. Jak to Bóg daje im coś, czego mi nie daje. A każdy dobry dar jest przejawem Bożej łaski. Dotyczy to zarówno zbawienia, jak i innych rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu. Jest bardzo łatwo nam się porównywać z innymi. To jest absolutnie proste do wykonania i jest to dla nas czasami wygodne, tylko to zawsze działa w jedną stronę. Nasze porównywanie działa w tą stronę, że ktoś ma lepiej ode mnie i Panie Boże, ja chcę to samo, co on ma. Dlaczego ja tego nie mam? Dlaczego ja nie otrzymałem tego, co ma ta osoba? Przecież ja jestem takim pobożnym chrześcijaninem. Przecież ja jestem, tak się na Ciebie poświęcam. Przecież daję dziesięcinę. Przecież jestem kimś, kto Cię kocha. A Ty dałeś mu tyle. Dałeś mu coś, co ja bym może chciał, ale ja nie otrzymałem. Panie Boże, dlaczego to jest niesprawiedliwe? Dlaczego Ty jesteś, Panie Boże, niesprawiedliwy? Tak samo możemy patrzeć na różne rzeczy w naszym życiu. Można, mam tutaj co najmniej kilka przykładów wymienionych tego, co Bóg daje w naszym życiu i my, patrząc na innych, być może zazdrościmy. Czasami nawet tego nie mówimy na głos, ale gdzieś w naszych sercach to się pojawia. Możemy stać się zgorzkniałymi z powodu rzeczy, które Bóg daje innym, ale nie daje nam. To może być sytuacja materialna. Mam firmę, pracuję ciężko, ale no niestety ta firma nie przynosi takich zysków, jakie bym chciał. Ale jest inny brat, którego firma być może nie robi tak dobrze tego, co ja robię i jakoś jemu się powodzi. Panie Boże, jak to jest możliwe? Być może jest pewna szansa, którą ktoś pozyskał, której Ty nie pozyskałeś. Ktoś być może gorzej wykształcony od Ciebie. Ktoś, kto nie ma takiego dużego stażu w pracy, nagle otrzymuje awans. I mówisz, Panie Boże, jak to jest możliwe? Przecież ja pracowałem tyle, tyle się poświęcałem dla firmy, a ta osoba, no, leń, to śmierdzący. I on ma dostać awans, a nie ja? Czasami dzieje się to również na perspektywie rodzinnej. Patrzymy na czyjąś inną rodzinę i mówię, Panie Boże, dlaczego moja rodzina taka nie jest? Dlaczego ja nie mam tego, co oni mają? Chciałbym to mieć, a nie mam. Patrzymy na Kościół w bardzo podobny sposób czasami. Mówimy, Panie Boże, dlaczego w tym Kościele jest to, a u nas tego nie ma? Dlaczego w tym Kościele jest coś lepiej robione niż to, co jest robione u nas? Gdybyśmy tylko byli w tym Kościele. Gdybym miał możliwość mieć właśnie tej jednej rzeczy, to już byłoby dobre. Fajnie, gdyby to było u nas, ale no cóż, no Panie Boże, Ty nam nie dajesz takich możliwości. W Gwiezdnych Wojnach jest taki cytat. Zawsze znajdzie się większa ryba. Zawsze znajdzie się coś, co będzie dla nas lepsze. Zawsze znajdzie się coś, co będziemy uznawali, że to powinno być do nas należne. Zawsze będzie coś większego, lepszego. I kiedy patrzymy te wszystkie rzeczy, które są u innych ludzi w życiach, które są w innych kościołach, które być może Bóg błogosławi innym w różny sposób, to nie widzimy tego, co Bóg daje nam. Nie zauważamy tego, jak wiele Bóg daje nam. Czasami modlimy się o przebudzenie. Ja regularnie modlę się o przebudzenie, ale czasami modlimy się o przebudzenie z taką myślą, że Panie Boże, fajnie, gdyby przebudzenie nastąpiło u nas, w naszym zborze. Chcemy, żeby tutaj były setki ludzi, które się nawrócą, będziemy mieli duży zbór, Pan Bóg nam pobłogosławi, ale co jeżeli przebudzenie przyjdzie na Sienną? Co jeżeli na Kurpiowską? Co jeżeli na Zagórną? I tam kilkaset osób się nawróci. Czy my będziemy zazdrościć temu, Panie Boże, dlaczego u nas tak to nie wygląda? Dlaczego dajesz im tyle błogosławieństwa, a my tutaj wiernie jesteśmy w tym miejscu i próbujemy, staramy się, ufamy Tobie, Panie Boże, modlimy się, a Ty nam tego nie dajesz. Liczymy na coś, mając nadzieję, że Bóg nam jest to zobligowany dać, ale jest to nieprawda. Bóg daje w naszym życiu osobistym, w życiu zborowym pewne błogosławieństwa, pewne dary, pewne talenty, które daje wolno i zgodnie z działaniem swojej łaski, ponieważ to jest Jego Kościół, to jest Jego zbawienie, to jest Jego życie. Czasami ludzie zazdroszczą może talentów, mówią, a ktoś pięknie gra i mają tutaj piękny zespół. Piękny zespół dzisiaj gra, dziękuję Wam bardzo, że gracie i że nas prowadzicie w uwielbieniu. I czasami mamy taką z tyłu myśl, a gdybym ja tak grał, tak jak oni, to ja bym takie pieśni wybrał w Kościele o wiele lepsze. Tak. I to są takie ukryte myśli, które pojawiają się w naszych sercach, które zdradzają koniec końców to, że z jakiegoś powodu gdzieś tam wciąż ta transakcyjność istnieje. Myślimy o tych rzeczach, one się chowają i co jakiś czas wyskakują. I czasami ubieramy to w jakieś pobożne myśli. Mówimy, bo to Pan Bóg kładzie mi to na serce, potem o tym pomyślał. Nie, nie, nie. To jest zwykła zazdrość, zwykłe pragnienie i niezrozumienie tego, czym jest Boża łaska i tego, że Bóg daje nam coś, no, co nam nie zależy, ale i tak to, co Bóg nam daje, jest dla nas wystarczające. W każdej sytuacji mówię Bogu, że nie dał nam czegoś, na co nam się należy. Jednak nie na tym polega relacja z Ojcem w niebie, że my stawiamy Mu żądania, ponieważ On ostatecznie nie jest nic nam winien. My nie przychodzimy do Boga i mówimy, Panie Boże, musisz nam dać to, ponieważ jak nam tego nie dasz, to jesteś niedobry, jesteś niesprawiedliwy. On, Bóg, i tak dał Tobie i mi wszystko, co posiadamy. Daje nam talenty, daje nam zdrowie, daje nam każdy dzień naszego życia, chociaż Ty i ja w żaden sposób na to nie zasłużyliśmy. Jest to dar Jego łaski. Czy uważasz, że Bóg jest Ci coś winien dzisiaj? Czy jest coś w Twoim życiu, co patrzysz i widzisz u innych ludzi i mówisz, Panie Boże, oczekuję tego samego w moim życiu? Czy uważasz, że swoim postępowaniem, pracą, pieniędzmi jesteś w stanie w sposób zdobyć Bożą przychylność? Czy czujesz jakieś zgorzknienie wynikające ze zazdrości komuś jego sytuacji życiowej? To będzie dobry czas na to, żeby przypomnieć sobie, że każdy dar pochodzi z Bożej łaski. To jest właśnie to, co teraz odpowie im gospodarz winnicy. Powie: przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czyż nie zgodziłeś się na denara za dniówkę? Zabierz, co twoje i odejdź. Chcę bowiem tego samego, tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego zawistym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Ten obraz winnicy jest w ogóle bardzo ciekawym obrazem, ponieważ w Starym Testamencie to był obraz Bożego ludu. To był obraz Izraela i teraz też przez tą przypowieść Jezus zapowiada, że dołączą ludzie do tej winnicy o późniejszej godzinie, którzy nie przepracowali tyle, co ci na początku, i oni również będą mieli takie same błogosławieństwa, jakie mają ci, którzy należą właśnie do tej winnicy. Żydzi byli Bożym ludem wybranym, ale teraz dołączą ich poganie. Ludzie, którzy przez długi czas nie mieli żadnej wiedzy o Bogu, nie mieli ksiąg, nie mieli proroków, nie mieli Bożych błogosławieństw, a teraz oni będą włączeni z Bożej łaski, niezasłużenie, w Kościół. Z perspektywy szerszej to jesteśmy my. Polacy są Bożym Słowie, zgodnie z Bożym Słowem, poganami. Na nas poganie to są tam Słowianie, nasi pierwsi, tamty ojcowie, tutaj Polanie i tak dalej, co tam wierzyli światowida, ale no nie, no poganie z Bożej perspektywy to są wszyscy, którzy nie należeli do Izraela. I teraz oni są włączani o późnej godzinie. Jak mamy znaleźć się w Kościele z ludźmi, którzy przyszli do nas później? To się też przekłada na nasze życie kościelne. Czy pełnoprawnym członkiem zboru jest ktoś, kto jest tutaj od 10 lat, od 20 lat, od 30 lat, a ten, który dopiero dołączy do nas teraz, to nie jest pełnoprawnym członkiem. To nie jest ktoś, kto jest takim członkiem. Członkiem, no, prawdziwi członkowie w zborze, ci, co mogą się wypowiedzieć, mają swoje zdanie, no są ci, co są przez wiele lat w zborze. No nie. Jeżeli ktoś jest członkiem zboru, ktoś, kto się nawrócił, ktoś członkiem Kościoła, to ma takie same prawa w Kościele jak każdy inny. Jesteśmy wdzięczni za tych, którzy są od wielu lat i są za tych, którzy przychodzą w inny sposób. Czy to przez nawrócenie, są ochrzczeni, czy też dołączają przez proces członkostwa w zborze. Wszyscy ludzie w zborze mają tą samą odpowiedzialność względem siebie. I tak samo jesteśmy wdzięczni i za jednych, i za drugich. I gospodarz mówi: przyjacielu, nie krzywdzę cię, zabierz co twoje i odejdź. Są rzeczy, które Bóg ci daje. Nie mamy się z tego cieszyć, że Bóg nam to daje i nie mamy na to narzekać. Nie mamy z tego robić jakiejś sprawy. To, co mamy, mamy z Bożej łaski. To, kim jesteśmy, jesteśmy z Bożej łaski. W pierwszym liście Koryntian 15:10 apostoł Paweł mówi tak: dzięki jednak łasce Boga jestem tym, kim jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Pracowałem bowiem więcej od nich wszystkich. Nie tyle ja, ile łaska Boga, która jest ze mną. Jestem tym, czym jestem, dzięki Bożej łasce. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi: słuchajcie, ja pracowałem, służyłem Bogu o wiele bardziej niż wszyscy inni ludzie dookoła. Ale i tak to, kim jestem, zawdzięczam Bogu. Czy my mamy taką perspektywę? Czy my mamy taką perspektywę, że właśnie to, co mamy, mamy z Bożej łaski? I co to ma w nas sprawiać? Wdzięczność. Radość. Wdzięczność za to, co Bóg mi daje, ale też wdzięczność za to, co Bóg daje innym. Możemy być wdzięczni za talenty innych ludzi w zborze. Pytanie, czy my im tą wdzięczność okazujemy, to jest inne pytanie. Możemy się cieszyć, kiedy inni wierzący odnoszą sukcesy. Możemy się cieszyć, kiedy Bóg daje pewne możliwości. Bo to wszystko jest z Bożej łaski. Naszą chrześcijańską perspektywą nie może być perspektywa takiego polskiego sąsiada. Sąsiad ma lepiej ode mnie? No nie, sąsiad nie może mieć lepiej ode mnie. Skoro sąsiad ma lepiej ode mnie, to ja muszę mieć lepiej od niego. No i tu już zaczynamy mieć pewne nastawienie. Tak, no, skoro sąsiad ma, to ja muszę mieć. Możemy się cieszyć z tego powodu, że nasz sąsiad ma, a my nie mamy. Możemy cieszyć się z pewnych dobrodziejstw, z pewnych umiejętności, z pewnych możliwości, które inni mają wokół nas. I możemy być za to Bogu wdzięczni, ponieważ to, co mają, mają z Bożej łaski. I dlaczego możemy się cieszyć? Ponieważ Bóg mówi, czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić to, co zechce. Skoro Bóg nam daje, my na to nie zasługujemy, to wszystko to, co mamy, mamy od Boga. I skoro Bóg nam to daje, to powinniśmy być za to wdzięczni. Oczywiście jest nasza taka ludzka perspektywa, bo my wkładamy pracę, uczymy się, zdobywamy nowe umiejętności. A to jest nasza ta perspektywa ludzka. Mówimy teraz o pewnej Bożej perspektywie. Patrzymy o pewnej ostateczności, kiedy Bóg mówi, tak, to prawda, ty tutaj wykonujesz pewną pracę, masz pewne umiejętności, ale wszystkie te rzeczy i tak od początku do końca ja ci to dałem. I jednym dałem takie umiejętności, jednym dałem taką możliwość, innym dałem coś innego. Jedni dłużej są wierzącymi i być może mają większe zrozumienie Bożego Słowa, inni nie. Ale jedni i drudzy zdążą spotkać się z Bogiem. Bóg w określonym czasie powołał ich do swojego królestwa. To jest pewna przypowieść, która ma dwa wymiary. To nie jest tylko mowa o zbawieniu, jest to również mowa o tym, co Bóg nam daje. I to chodzi o Bożą hojność i naszą perspektywę na to, jak z tą hojnością my się odnosimy. Czy ta hojność w jakiś sposób nas uderza, nas obraża? Czy też cieszymy się dla innych tym, że Bóg ich również ratuje, że ich zbawia, że im daje inne rzeczy, których nam nie daje? Właśnie to jest to ostatnie pytanie, które zadaje właśnie gospodarz. Mówi, dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Największy zarzut, który jest kierowany z taką perspektywą, z takim nastawieniem, jest to, że Panie Boże, jesteś zbyt hojny dla innych ludzi. Twoja dobroć jest zbyt duża. Dlatego jesteś niesprawiedliwy. Bo każdy musi mieć porówno, każdy musi mieć swój konkretny kawałek. Jakie to byłoby nudne życie. Gdybyśmy tutaj przyszli dokładnie z tym oczekiwaniem, jakie mają ci robotnicy tej winnicy, byśmy siedzieli tutaj w odpowiedniej odległości od siebie, każdy z nas miałby bardzo konkretny, określony kawałek tutaj kaplicy, byśmy byli na pewno ubrani tak samo, nic by nas nie różniło, nie mielibyśmy swoich różnych darów, każdy z nas byłby dokładnie taki sam. To byłoby nudne. To byłoby nieciekawe, byśmy siedzieli tutaj. Ale wtedy wszystko byłoby dokładnie porówno, każdemu by dokładnie tak samo było dane i wtedy byśmy byli zadowoleni. Tak, o, jest, każdy ma tyle, ile powinien mieć, każdy ma tyle samo. A jednak z Bożą łaską jest inaczej. I właśnie o tym jest ta przypowieść, że z Bożą łaską jest inaczej. Czasami Bóg daje więcej łaski komuś innemu. Czasami Bóg oferuje swoją łaskę w pewnym życiu w zupełnie inny sposób komuś innemu i my się nie powinniśmy na to obrażać, nie powinniśmy się na to denerwować, powinniśmy się cieszyć, powiedzieć, Panie Boże, fajnie, że ten brat dostał awans w pracy. Fajnie, że tutaj tam rodziny się rozrastają w Boże. Fajnie, że nasz Kościół jest w takim miejscu, ale dziękujemy Ci za te inne zbory, że one też rosną. Nie mamy patrzeć w zawistny, zazdrosny sposób. Bo kiedy patrzymy w ten sposób na Boga, to mówimy, Panie Boże, Twoja dobroć jest zbyt duża i ja jej nie rozumiem. I być może tak jest. Być może właśnie jest tak, że Boża dobroć dla nas jest zbyt duża. Być może jest tak, że my nie rozumiemy do końca tego, kim Bóg jest i w związku z tym mamy z tym problem. Ponieważ łaska nas obraża. Uderza w naszą pychę, uderza w nasze ego, uderza w to, kim jesteśmy, bo my lubimy być samowystarczalni. Lubimy powiedzieć, ja na to zasłużyłem, ja to zrobiłem, ja. A kiedy Pan Bóg mówi nie, to nie ty, ja jestem tym, który Ci to dał i dałem Ci to zgodnie jako wyraz mojej dobroci względem Ciebie, to my powinniśmy powiedzieć, Panie Boże, dziękuję. Dziękuję Ci za to, co mi dałeś. I czasami nasza perspektywa musi się zmienić. I różne sytuacje w naszym życiu tego prowadzą, ale chciałbym podzielić się. Wczoraj miałem u mnie w domu gościem, był pastor Andrzej Seweryn. U nas miał szkołę biblijną. Potem przyszedł do nas na obiad i tam dzielił się taką historią, jak pojechał do Afryki. Właśnie tam przez ileś tam lat służył, jeżdżąc tam ze swoją żoną i z jakąś grupą ludzi ze zborów, tam jeździ do Afryki, aby tam wspierać taką szkołę na półkoloniach. I powiedział bardzo ciekawą rzecz, która ze mną utknęła. Powiedział, że w momencie, kiedy brakuje wody, kiedy jedziesz tam i nie ma bieżącej wody, kiedy woda taka, która deszczówka się skończy, już nie ma jej w baniakach, to wracasz do domu i patrzysz na ten zwykły kran w zupełnie inny sposób. Zwykły kran. Można powiedzieć, to co jest oczywiste, to co mamy, to co na pewno każdy ma w swoim domu, nie jest takie oczywiste. Dla kogoś ten kran, który jest u nas w mieszkaniu, może być ogromnym przyjawem Bożej łaski, Bożej dobroci. Tylko my tak nie myślimy, nasza perspektywa czasami jest ograniczona. To, co my uważamy, że tak musi być, nie zawsze wcale tak musi być. I właśnie tego ta przypowieść kończy się tym stwierdzeniem, tak ostatni będą pierwsimi, a pierwsi ostatnimi. To jest ostateczne potwierdzenie tego, że w Bożym Królestwie nawet ci, którzy przychodzą jako ostatni, ci, którzy może nie zasłużyli w pełni z naszej ludzkiej perspektywy na pewne rzeczy, będą mieli dostęp do Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia, tak samo jak ci, którzy są ludźmi wierzącymi od lat. Tak samo jak kiedy Bóg powołuje ludzi i chodzą z Bogiem przez całe życie i umierają w takim pięknym, można powiedzieć, spokojnym sposobie, odchodzą, zostawiając mu świadectwo wierności całego życia i idą do Pana, mają życie wieczne razem z Bogiem. I ktoś, kto się nawraca w ostatnich chwilach swojego życia, ktoś, kto nawet, można powiedzieć, nie zdążył jeszcze zasłużyć sobie na to jakby miano dobrego chrześcijanina, zaufał Chrystusowi i on też rzutem na taśmę zdążył z Bożą łaską. Boża łaska odnosi się nie tylko do zbawienia, odnosi się również do tego, jak my patrzymy na nasze życie, na to, co Bóg nam daje w swojej hojności. Czy uważasz, że Bóg musi ci coś dać? To jest pytanie, które chciałbym, abyś dzisiaj wziął z sobą do serca i zabrał z sobą do domu. Czy uważasz, że Bóg jest do czegoś dla ciebie dzisiaj zobligowany, aby ci dać? Czy jest coś, co widzisz u kogoś innego w życiu, co uważasz, że Bóg jest ci winien? Pamiętaj, nie tak wygląda Boże Królestwo. Dlaczego On, a nie ja? Czy ja nie zrobiłem wystarczająco dużo? To nie są właściwe myśli, aby pytać i się zastanawiać nad łaską. Boża łaska jest właśnie tym, jest łaską, jest Bożym darem. I Bóg ma prawo do tego, żeby swojej łaski udzielać zgodnie z tym, co uważa za słuszne, ponieważ to należy do Niego. Zbawienie należy do Niego, Kościół należy do Niego, Jego lud należy do Niego. I kiedy my należymy do Chrystusa, to nasze życie również należy do Niego. I każdy przejaw Bożej dobroci jest dowodem i przejawem Bożej łaski względem każdego z nas. Dlatego naszym zadaniem nie jest porównywać się z innymi, powiedzieć, Bóg dał mu więcej, mi dał mniej. Bo wtedy rodzi się w naszym sercu pewne zgorzknienie. W naszym sercu rodzi się zgorzknienie wtedy, kiedy mówimy, Panie Boże, ja zasługuję, a Ty mi nie dajesz. To również nie jest właściwa ścieżka. Właściwą ścieżką jest, Panie Boże, dziękuję Ci za cudowność Twojej łaski, zarówno w moim życiu, i w życiu innych ludzi. Tobie niech będzie za to chwała. Amen.